Nas nosisz na swoich rękach, Panie. Dziękujemy Ci, Boże, że jesteśmy częścią Twojego Królestwa, Panie. Poprowadź nas teraz, Panie, w dalszej części nabożeństwa, Panie. Dziękujemy Ci, że prowadziłeś nas wspaniale w uwielbienie, że mogliśmy się przybliżyć do Ciebie, Panie. Nasze serca zmiękły, Panie, mogły się otworzyć ku Tobie, Panie, nakierować się ku Tobie. Chcemy tak, Panie, pozostać. Nasz wzrok skierowany na Ciebie, Panie. Posłuchać teraz Twojego słowa. Dać się zainspirować, Panie. Prosimy Cię, przygotuj nasze serca. Pomóż mi, Panie, przekazać to, co Ty chcesz przekazać, abym tego nie zepsuł, Panie. Proszę Cię, Boże, o Twoją łaskę i Twoje prowadzenie. Amen. Siądźcie, kochani bracia i siostry, przyjaciele, goście. Dzisiaj się cieszę, bo mamy dużo młodzieży. Dziękuję Bogu, że ponownie mogę mówić przed Jego dziećmi, przed wspaniałym ludem Bożym, Bożym wybranym, wykupionym, drogocenną krwią. Jesteście drogocenni dla naszego Pana. Wszyscy jesteśmy, których wykupił tak drogo. Jesteśmy bardzo drodzy dla Niego. Jesteśmy oczkiem w głowie naszego Pana. Widzimy, tak jak już pastor wspomniał, że dzieje się, wybucha, można powiedzieć, zło na świecie. Ta wojna w Ukrainie jest strasznym wybuchem zła. Jest praktycznie, ja to widzę jako taki wulkan, który wybuchł. Tego zła, tej walki, która się toczy już od początku, od upadku człowieka na tej ziemi. I ona jest tak jakby cały czas ukryta pod skorupą, tak jak lawa w ziemi. I dopiero przychodzi moment, gdzie jest zbyt wielkie ciśnienie i wtedy to wybucha i wychodzi to szydło z worka. Wychodzi na jaw, co tak naprawdę, jacy ludzie są. I tak jak możemy, my możemy cieszyć się, że jesteśmy dziećmi takiego wspaniałego Króla, który jest Bogiem sprawiedliwym, dobrym, miłosiernym. Zobaczmy, co się dzieje, jeżeli przywódca jest zły, jeżeli jest, da się pochłonąć złu, popada w pychę, wtedy umierają ludzie. I to masowo. I tak jak teraz widzimy, że świat zachodni jakby się obudził, tak jakby obudził się ze snu, no nie? Że myśleliśmy, że jest pokój, wszystko jest dobrze, pięknie, nic się nie może złego wydarzyć, życie się toczyło, można było kupować, sprzedawać w Ukrainie na przykład. A tu naraz wybuch i skończyło się. I tak jak to właśnie tam widzimy w Ukrainie, że może ci ludzie w Ukrainie, tam gdzie szczególnie na tych terenach, gdzie zaczynała się wojna, gdzie już wcześniej były konflikty od wielu lat na wschodzie Ukrainy, tam były częściej ataki, bomby spadały, ludzie słyszeli wybuchy i ci ludzie byli bardziej przygotowani na to, że może nastąpić coś jeszcze gorszego. My nie zdawaliśmy sobie z tego sprawy. Byliśmy tak jakby we śnie. I tak samo jest w świecie duchowym, wiecie, że my czasami zasypiamy, jeżeli nam się dobrze dzieje, jeżeli wszystko się toczy tak, jak się toczy, jak się toczyło. I to jest wielkie niebezpieczeństwo, że nie zauważymy, kiedy ten wybuch będzie, nie będziemy przygotowani. Dlatego ważne jest, żebyśmy zadbali o to, abyśmy byli przygotowani. A jak możemy być przygotowani na ataki złego, na wybuchy tych ataków? Przede wszystkim, dlaczego, powiedzmy sobie, dlaczego musimy być przygotowani? Dlatego przede wszystkim, że jesteśmy wizytówką naszego Boga, naszego Pana i powinniśmy świecić na tym świecie, być przykładem zarówno na zewnątrz Kościoła, dla świata, jak i dla nas nawzajem, abyśmy mogli się motywować, abyśmy mogli widzieć Boga jeden w drugim. Dlatego dzisiejszy temat mojego kazania, ja chcę mówić dzisiaj o relacjach naszych między braćmi i siostrami. I chcę spojrzeć na nie z punktu widzenia Jezusa Chrystusa, naszego Pana, który chcę spojrzeć na podstawie konstytucji. Ja to nazwałem konstytucją, już słyszałem kiedyś tą nazwę, a mianowicie chodzi o kazanie na górze, które wygłosił nasz Pan Jezus. To było jedno z wcześniejszych kazań w Słowie Bożym. W Mateusza jest w rozdziałach od 5 do 7 zapisane, ale dzisiaj ja bym chciał się skupić tylko na tej pierwszej części, w 5 rozdziale, na początku, pierwsze 12 wersetów. Może sobie przeczytamy te wersety. Janusz, bym cię poprosił.
Mateusza 5, 3. Szczęśliwi świadomi swojej nędzy, gdyż ich jest Królestwo Niebios. Szczęśliwi zasmuceni, gdyż oni doznają pociechy. Szczęśliwi pokorni, gdyż oni odziedziczą ziemię. Szczęśliwi złaknieni, spragnieni sprawiedliwości, gdyż oni będą nasyceni. Szczęśliwi miłosierni, gdyż oni dostąpią miłosierdzia. Szczęśliwi czystego serca, gdyż oni będą oglądać Boga. Szczęśliwi niosący pokój, gdyż oni będą nazwani synami Boga. Szczęśliwi prześladowani z powodu sprawiedliwości, gdyż ich jest Królestwo Niebios. Szczęśliwi jesteście, gdy was będą znieważać, prześladować i kłamliwie zarzucać wam wszelkie zło ze względu na mnie. Cieszcie się, radujcie się niezmiernie, bo w niebie czeka was wielka zapłata. Podobnie prześladowano proroków, którzy byli przed wami.
Dziękuję. Cały te trzy rozdziały właściwie, one w tych rozdziałach Pan Jezus zamieścił praktycznie całe prawo, wypełnienie prawa, nowe przymierze. Tam później dalej jest nawet modlitwa do Ojca, jak mamy się modlić, jest zaostrzenie prawa 10 przykazań, ale dlaczego chciałem się skupić na tych pierwszych wersetach 5 rozdziału? Dlatego, że one pokazują, w tych wersetach Pan Jezus pokazał, jakie powinno być nasze wnętrze, jaka jest podstawa tego, że można wypełniać to prawo, które jest przez Pana Jezusa nadane. I myślę, że ważne jest sobie, żebyśmy sobie powiedzieli, że nie chodzi tu o wypełnianie jakichś zasad, jakichś rytuałów i na siłę, żeby się zmieniać własnymi siłami. Absolutnie nie o to chodzi. Chodzi o to, abyśmy nie przeszkadzali Duchowi Świętemu i abyśmy się otworzyli na Jego działanie, aby On mógł działać i nas zmieniać. I rozważmy sobie te parę wersetów. Pierwszy punkt, który tam był wymieniony przez Pana Jezusa, ciekawe, bo w nowym wydaniu jest nawet, uważam, bardziej przystępnie przetłumaczone. W starym tłumaczeniu brytyjskim tam było napisane o ubogich w duchu i to może dla niektórych jest ciężko do zrozumienia. Ja kiedyś też tego nie mogłem sobie wytłumaczyć, ale w tym nowym tłumaczeniu jest to bardzo ładnie opisane. Tam chodzi o to, że człowiek uświadamia sobie swój stan swojej nędzy, w jakim się znajduje. Bez tego zrozumienia, ja uważam, że człowiek, jestem pewien, że Biblia tak mówi, że nie ma tak naprawdę nawrócenia. Dlatego jeżeli my idziemy do ludzi i głosimy im tylko Ewangelię sukcesu, że będzie wszystko pięknie, kiedy się nawrócisz, Bóg cię kocha, nie będzie patrzał na to, co robisz, to wprowadzamy ludzi w błąd. Dlatego Ja myślę, że już kiedy głosimy Ewangelię, jest bardzo istotne, aby ludzie wiedzieli, że są grzeszni, są upadli, są w stanie upadłym, że jesteśmy bez Boga, jesteśmy nędzni, po prostu nędzni. Jesteśmy pyłem i praktycznie skazani na śmierć, bo nasze grzechy zaprowadzą nas na wieczną śmierć. To trzeba sobie uświadomić, zanim się przyjdzie do Boga. Ale pomimo tego, że myślę, że to nie ogranicza się, jestem pewien, że nie ogranicza się do ludzi, to do ludzi ze świata, którzy się nawracają, ale także w Kościele musimy tak naprawdę na co dzień się nawracać. Tak naprawdę na co dzień decydujemy się, czy idziemy za Jezusem, czy nie. I dlatego bardzo ważne jest dla nas, jako tych, którzy mamy świecić w świecie Bożym światłem, zrozumienie swojego stanu. Jeżeli my zrozumiemy, że jesteśmy niczym bez Boga, to nasze Jego będzie zupełnie inne, niż jakby to było, gdybyśmy tego sobie nie uświadomili. Kiedy sobie uświadamiamy, czy jesteś w świecie, czy jesteś w Kościele, pokutujesz przed Bogiem, jeżeli popełnisz błąd, jeżeli skrzywdzisz brata czy siostrę, chociażby samą myślą, bo to jest zaostrzone prawo Jezusa, że nawet myśli nasze mają być czyste. I jak już powiedziałem, nie jesteśmy sami z tego w stanie z siebie tego wykrzesać. To jest możliwe tylko w Bogu, tylko w Duchu Świętym. Jako Kościół nie chcemy świecić swoim światłem, tak? Ja chcę świecić światłem Boga, bo ja nie mam światła sam w sobie. Ja jestem ciemnym punktem na mapie. Jeżeli mamy tą świadomość, to jest też wielki, widzimy, jeżeli mamy świadomość, że stoimy przed Bogiem, który jest tak potężny, który jest światłem, który daje życie, nie jesteśmy, widzimy ten wielki kontrast. Nie jesteśmy w stanie spojrzeć na brata czy siostrę pogardliwie. Jest to niemożliwe. Dlatego dobrze jest zmierzać do takiego stanu. To jest prawdziwa duchowość. Kiedy faktycznie stajemy się sługami, kiedy uniżamy się. Duchowość musimy uważać, bo może stać się też w Kościele statusem, symbolem statusu. Tak jak w świecie jest to jakiś super samochód, dom. Jeżeli uważamy się za bardziej duchowych niż nasi bracia i siostry, możemy mieć problem z pychą. Jest to objaw tego, że świat wchodzi w nasze serce. Nie możemy do tego dopuścić. Nie możemy widzieć się jako wyżsi, lepsi od brata czy siostry. I może powiecie, że jest to, jak to, można być zazdrosnym o duchowość, można zazdrościć bratu czy siostrze, że jest bardziej duchowy. I tutaj bym chciał też prosić o przeczytanie z 4 Księgi Mojżeszowej, 11 rozdział, od 24 do 30, bo mianowicie w Starym Testamencie był taki przypadek, gdzie ktoś, był to Jozue, który później został przywódcą, on w pewnym momencie zazdrościł. Przeczytaj, Janusz, proszę.
Mojżesz wyszedł więc i oznajmił ludowi słowa Pana. Następnie zebrał 70 mężczyzn spośród starszych ludu i rozstawił ich wokół namiotu. Wtedy Pan zstąpił w obłoku i przemówił do niego. Wziął też z ducha, który spoczywał na nim i złożył na 70 starszych. A gdy duch spoczął na nich, zaczęli prorokować, co nigdy potem już im się nie zdarzyło. Dwaj spośród mężczyzn pozostali jednak w obozie. Byli to Eldad i Medad. Duch spoczął również na nich, gdyż i oni byli wśród spisanych, chociaż nie przybyli do namiotu spotkania. Zaczęli oni prorokować w obozie. Wówczas przybiegł jakiś chłopiec i doniósł Mojżeszowi. Eldad i Medad prorokują w obozie. Wtedy Jozue, syn Nuna, usługujący Mojżeszowi od swojej młodości, powiedział: Mojżeszu, panie mój, zabroń im tego, czyżbyś był o mnie zazdrosny, odparł Mojżesz. Oby cały lud pana zamienił się w proroków, tak, oby pan złożył na nich swojego ducha.
Dziękuję, amen. Jak widzicie, to wydarzenie stało się jakieś 3400 lat temu, 1400 lat przed narodzeniem Chrystusa. Już wtedy były problemy. Bóg przydawał swojego Ducha Świętego na poszczególnych ludzi w tym czasie. My dzisiaj mamy ten przywilej, że Duch Boży zstępuje na nas wszystkich. My dzisiaj w nas zamieszkuje Duch Święty. Cóż to jest za przywilej? I to jest dokładnie to, czego sobie Mojżesz wtedy życzył. On już miał serce nastawione na to, on kochał ludzi, on kochał ten lud, z którym chodził, którego wyprowadził z Egiptu. On pokochał ten lud. I dlatego on miał już to serce nastawione. Później Jozue z tego się nauczył lekcji i później prowadził ten lud. I jestem pewien, że kochał nie mniej niż Mojżesz. Był to lud Boży. On kochał lud Boży. Ale widzicie, że można sobie zazdrościć nawet duchowości. Myślę, że naszym celem dobrze by było, jeżeli byśmy chcieli, aby każdy z nas był gotowy, aby każdy z nas miał tą część Ducha Świętego, żeby był tak wypełniony Duchem Świętym, żeby mógł żyć czystym życiem i mógł wkładać ręce jeden na drugiego, czyste ręce, wznosić do Boga, tak jak nam Słowo Boże mówi, i abyśmy mogli być jeden dla drugiego potężnym błogosławieństwem. Duchowość to jest właśnie, objawia się w doskonałej służbie. Jeżeli stajesz się sługą, jesteś bardziej duchowy niż gdy nim nie byłeś. Człowiek namaszczony nigdy nie jest zadowolony ze swojego namaszczenia. Nigdy nie uważa się za kogoś, kto jest ważniejszy, lepszy, bo zna swoje braki, bo mierzy się z Bogiem, stoi przed Bogiem i widzi zawsze swoją nędzę. Przejdźmy do drugiego punktu, bo pierwszy był dla mnie właśnie bardzo esencyjny. Bardzo mnie dotknęło to słowo, kiedy studiowałem. I później trzeci punkt będzie tak jakby dalszym tokiem tego myślenia. A drugi punkt, tam Jezus wymienia smutek. Smutek dzieci prawdy. I tu mi się przypomniało, dzisiaj Janusza tak powołuje trochę, miałeś przedostatnie kazanie o imperium kłamstwa. Właśnie to mi przyszło na myśl, że my jako dzieci, kiedy żyjemy w imperium kłamstwa, smucimy się. Jesteśmy zasmuceni, dlatego że widzimy, że brak nam prawdy. Tak naprawdę żyjemy prawdą, żyjemy Chrystusem, który jest prawdą, żyjemy Słowem Bożym. Pragniemy prawdy w świecie, a jej tam nie ma. Jej brakuje. I my jesteśmy tymi, którzy mają tą prawdę nieść, tą prawdą świecić. I Pan Jezus obiecuje, że ci, którzy są zasmuceni, oni będą pocieszeni. Oczywiście w Królestwie Bożym, w przyszłości, ale już teraz. Kiedy przychodzimy do Jezusa, myślę, nie wiem jak wy, jestem przekonany, że też to macie. Ja, kiedy przychodzę do mojego Pana, zawsze jestem pocieszony. To jest niesamowita łaska. Zobaczcie, jak się dzieją takie rzeczy. Ludzie w Ukrainie, gdzie tam bomby spadają, ludzie wierzący mają zupełnie inny stan. Oni oczywiście martwią się, troszczą się, ale mają tą opokę, mogą się schronić. Mają zawsze ten schron Boży. A Bóg, jestem pewien, że będzie ich chronił i prowadził. Jeżeli ma z nimi, Bóg zawsze prowadzi do jakiegoś celu. Bóg ma z nami cele, przeznaczenie, służbę. I swoje dzieci chroni, bo jest potężnym Bogiem. Bo każdej nocy zawsze jest nowy dzień. Wychodzi słoneczko i możemy się cieszyć. Dlatego to jest obietnica, która jest pewna. Przejdźmy do trzeciego punktu, o którym mówi Pan Jezus i to jest najbardziej obszerny punkt mojego kazania. Jest tam napisane w Mateusza 5:5 błogosławieni cisi. A w nowym przekładzie jest napisane szczęśliwi pokorni. Więc tak jakby cisza i pokora są pokrewne. Chodzi tu o ciszę duszy, wyciszenie swojego ego, żeby nie było zbyt dominujące w nas. A przeciwieństwem pokory i wyciszenia ego jest pycha. I to jest nasz największy wróg, bracia i siostry. To jest ten wróg, to jest ta bestia, straszna bestia, która ma strasznie brzydki pysk. I ona spowodowała, że już diabeł upadł. I spowodowała później, że człowiek upadł, bo chciał być mądry, chciał posiąść wszelką wiedzę, dał się skusić właśnie przez pychę. Nie wystarczyło mu to, że miał Boga, który o wszystko zadbał. Był przepełnieniem, był wypełnieniem wszystkiego. To nie wystarczyło. A pokora jest właśnie najpiękniejszą cnotą, do jakiej chrześcijanie powinni zmierzać. Często w Kościele przez wiele lat brakowało mi tego. Wiecie, tak jak patrzyłem, jak ja się nawracałem, to nawróciłem się tutaj w Elim w 90 roku. Jest to już kupę lat temu. I jako 14-letni chłopak przyjeżdżałem tu do Elim co wieczór przez cały tydzień. I na takie wieczory mocy Ducha Świętego. I tam widziałem ludzi, którzy wielbili Boga, którzy byli święci. Widziałem świętych. Usłyszałem wszystko, co potrzebne było, żeby się nawrócić. Usłyszałem o moim Panu Jezusie Chrystusie. Wybaczcie, znowu jestem poruszony, bo mówię o moim Zbawcy. Halleluja, Panie, dziękuję Ci, że jesteś naszym Zbawcą, że jesteś moim osobistym Wybawicielem, Panie. I proszę Cię, spraw we mnie serce pokorne, Panie, serce czyste. Halleluja, Panie. Pokora jest dążeniem do tego stanu, który był przed upadkiem. Często jako wierzący, no bynajmniej często, ja też tak dążyłem do pewnych takich atrybutów, do takich cech jak odwaga, mądrość, radość, zdrowie. Zawsze chcemy być zdrowi w każdej chwili, aby rozwijać swoje umiejętności, żeby te umiejętności były coraz lepsze, żeby zachwycać Boga. Do objawiania mocy, ale to nic, nie, to się wszystko umywa do pokory, wiecie? Dlatego, że bez pokory ta moc nie przyjdzie do nas. Moc Boża będzie dawana dopiero wtedy, kiedy człowiek całkowicie wyrzeknie się siebie, uniży się przed Bogiem, aby Bóg mógł go wypełnić. Pycha jest właśnie przeciwieństwem pokory. Jest to najgorszy rodzaj, najgorszy wróg, już powiedziałem, ale jest to, ona ma różne twarze. I najgorszą z tych twarzy dla Kościoła może być świętoszkowatość. Wiecie, jeżeli myślimy sami o sobie, że jesteśmy święci i doskonali, to nie będziemy mogli pomóc żadnemu bratu, żadnej siostrze, nie będziemy błogosławieństwem. A to każdego z nas trafia, każdy z nas to ma. Każdy z nas jest na to narażony. Dlatego ja chcę tylko wyczulić i właśnie mówię, ja wiem, że to boli, ale ja mówię do Kościoła, który Bogu leży na sercu. My jako Kościół jesteśmy dla Niego bardzo ważni i szczególnie zbór Agape. Ja wiem, że Bóg nas niesamowicie pięknie prowadzi. daje nam naprawdę, ja widzę już od paru lat, że Bóg niesamowicie w nas działa, przemienia jednego, drugiego i jesteśmy dla siebie wsparciem. Tylko musimy uważać, żeby właśnie nie popełniać takich kardynalnych błędów, nie pozwolić sobie na pychę. Pycha nie ma miejsca w Kościele. Jeżeli jest, bo się zdarza, wyplenić. To jest bestia, pamiętajmy. Ludzie pokorni, jest napisane jako obietnica, oni odziedziczą ziemię. Dlaczego odziedziczą ziemię? Dlaczego taka jest obietnica? W pierwszej, nie wiem czy powiedziałem, ale odziedziczą Królestwo Niebios, tak? Było to pierwsze, jeżeli sobie uświadomienie tego, że jesteśmy nędzni, to było powiązane ze zbawieniem. A tutaj jest odziedziczą ziemię, dlatego że w tysiącletnim królestwie, kiedy Pan Jezus przyjdzie i zabierze swój kościół, tam będzie kościół, ludzie, którzy za Chrystusa będą mieli sprawowanie służby rządzącej. I dlatego nie będziemy mogli zarządzać ziemią, jeżeli będzie pycha, bo się staną takie rzeczy jak teraz z prezydentem Rosji. To już jest ekstremalne, ale jest to ryzyko, że można narobić wiele bałaganu. Taka uniżona osoba, pokorna osoba jest jakby, można to porównać do takiego uniżonego miejsca, miejsce w doliny. Tworzy się dolina, a woda, która płynie, woda zawsze najpierw wypełnia dolinę. Dopiero później wypływa dalej i zabiera inne miejsca. Dlatego jeżeli chcemy być przez Boga namaszczeni, chcemy być używani jako narzędzia, naczynia, to dajmy się wypełnić Bożej mocy. Chodzi o pokorne, ciche i uniżone serce. Tak jak powiedział nam to Pan Jezus, także w Mateusza 11:29, weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że ja jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Nowe tłumaczenie mówi o pokornego i łagodnego serca. A więc od kogo mamy się uczyć? Od Pana Jezusa uczmy się. Pokorne i łagodne serce. Nie takie, że chce, że musi być silne, mocne, zawsze przygotowane same z siebie. Nie. Słabe. Pan Jezus ma upodobanie w tym, kiedy my uznajemy to, że jesteśmy słabi i nie robimy z siebie mocarzy, ale kiedy On może właśnie przyjść i wypełnić nas i nas prowadzić i zanieść nas na piękne, piękne miejsca nawodnione. Człowiek pokorny potrafi znieść odsunięcie na korzyść bliźniego. Jeżeli w Kościele są jakieś rzeczy do zrobienia, ja mam być, czuję się powołany, czuję się, że powinienem to robić, ale jednak zbór postanowi, że tak nie jest, to można by się obrazić. Można by powiedzieć, oni mnie nie doceniają, ale pokorny człowiek nie patrzy na to. Pokorny człowiek cieszy się z tego, że przyszło na niego doświadczenie i zdaje sobie sprawę, że to, co, że jeżeli podejmie dobrą decyzję, to urośnie. Urośnie, bo będzie bliżej Boga. Jeżeli się uniżysz, będziesz bliżej Boga. Tak samo Jezus, zobaczcie, nie zszedł z krzyża, mógł zejść, mógł pobić wszystkich swoich wrogów, ale On tych wrogów błogosławił. Problem jest tylko, jeżeli będziemy w zborze mieli ludzi, którzy są właśnie ulegli i tacy, jak się Bogu podobają, pokorni, musimy uważać, żebyśmy jako zbór dbali o nich, żeby nie byli ciągle odsuwani, bo oni nie poniosą szkody na tym. Oni wiedzą, że służą Bogu i Bóg ich używa tak, jak trzeba i nagrodę otrzymają i tak, ale zbór poniesie szkodę, dlatego że oni nie będą w stanie nigdy wypełnić tych służb, które, do których Bóg ich powołał, a my tego nie zauważamy, bo chcemy, bo szukamy tylko silnych ludzi na przykład. Szukamy ludzi przebojowych. Na to trzeba też zwrócić uwagę. Bo co chciałem powiedzieć bardzo ważnego, że my możemy być naprawdę dumni z tego, że takiemu Panu służymy, który właśnie jest zupełnie inny niż ten świat. On właśnie ceni te rzeczy, które świat poniewiera. I dlatego my w Kościele musimy chronić właśnie ludzi, którzy te cechy spełniają. Zwróćmy na to uwagę w przyszłości. Ja jestem pewien, że jeżeli to słowo osiądzie w naszych sercach, to zmieni nasze życie zborowe. Człowiek, który znosi ataki, ja sobie ostatnio, jak były te wichury, to sobie przyrównałem do tego, że te ataki przychodzą, bracia, siostry mogą atakować. Nie mówię, że tak u nas jest, ale jeżeli się zdarza, to trzeba być dobrze ubranym, tak? Jeżeli jesteś dobrze ubrany, to żadna brzydka pogoda ci nie robi. Ja idę na codziennie na spacer w całej tej pandemii, codziennie. Sobie idę na spacerek i nieważne, czy pada, czy nie pada. Ubieram się albo biorę parasol i idę. Parasol, fajny też obraz Boga, który nas chroni pod parasolem Boga. A wiecie, co jest fajniejsze? Że jeżeli taki potężny wiatr przyjdzie, ja kocham wiatry, bo ja jestem surfowiczem, kajtuję. Albo na przykład, jeżeli na żaglówce sobie wyobrazicie, jeżeli przychodzi wiatr i ty rozkładasz żagiel, to nie dość, że ty się tego wiatru nie boisz, tylko jeszcze go wykorzystasz, że popłyniesz z taką prędkością, położysz się przy wodzie i dopłyniesz do celu szybciej niż sobie to wyobrażałaś. Coś pięknego. Dlatego wykorzystujmy, bierzmy to. To nie jest na naszą klatę, ale dajmy to. Dajmy przyjść tym atakom. Dajmy przyjść temu wszystkiemu i cieszmy się. Nie rozpaczajmy. Niech to przychodzi, nas to wzmocni. A wtedy wzmocni zbór. A później ci ludzie, którzy ciebie atakowali, oni będą tym ubłogosławieni. W ostateczności wszyscy tylko wygrają. To jest wspaniała ekonomia Boża, którą ja tak bardzo podziwiam. Szukajmy właśnie tej mocy, prawdziwej mocy Bożej, która jest w naszym uniżeniu. Bo bez Boga jesteśmy prochem, a z Bogiem jesteśmy potężni, ale pamiętajmy, że dla innych, nie dla siebie. Ja już często słyszałem świadectwa, gdzie ludzie byli bardzo mocno używani przez Boga i ludzie zostawali uzdrowieni przez nich, ale oni sami dalej chodzili z cierpieniami. Przykład mamy w Słowie Bożym apostoła Pawła, który cierpiał i mówił: Panie, zabierz ten cielń ode mnie. Coś go gniotło. Tam teologowie twierdzą, że to było jakieś cierpienie oczu, czy w ogóle jakieś cierpienie na ciele. I Bóg mu tego nie zabrał, powiedział mu: dosyć masz łaski moje, tak? Dlatego nawet jeżeli nie jesteśmy w pełni zdrowi, przyjmijmy to. Jest mniej nas, więcej Boga. A przyjdą inni, włożą ręce i będziemy uzdrowieni. Według Bożej ekonomii. Jeżeli Bóg zechce, a często chce. Jeszcze może taką jedną fajną anegdotkę do tego i zakończę ten punkt, że jeżeli jesteśmy, można sobie to wyobrazić, że jesteśmy, jeżeli chcemy być silni i mocni sami w sobie, to jesteśmy jak taki kamień. On jest mocny, silny, tak? Ale wiatr go nie ruszy. Ale jeżeli jesteśmy jak pyłek, a jesteśmy pyłem, ale jeżeli się do tego uniżymy, że staniemy się takim pyłkiem, to Bóg, kiedy zaświeci swoim ciepłym światłem, ten pyłek na tym ciepłym powietrzu się uniesie i poleci tam, gdzie Bóg będzie chciał. Jak byliśmy na Teneryfie, to na przykład tam się okazywało, że piasek z Sahary tworzył plażę na Teneryfie. Ciekawe, nie? Że przez ocean przebył taki pyłek. I tego było tyle. Kościół noszony przez Boga. Czwarty punkt to to pragnienie sprawiedliwości. I tam sprawiedliwość to jest oko za oko. Za grzech jest śmierć. I Pan Jezus mówi, że ci, którzy są spragnieni sprawiedliwości, ich sprawiedliwość będzie zadośćuczyniona, że będą zaspokojone ich pragnienia. Tak, bo Pan jest sprawiedliwy. Nasz Bóg jest sprawiedliwym Bogiem i dlatego posłał Jezusa, aby za nas umarł na krzyżu, abyśmy my mogli żyć. I co nam to mówi? Że sąd Boży przychodzi, tak? Że możemy, nie musimy my sami sądzić, nie musimy się mścić, ale możemy oddać sąd w ręce Boże. On się zajmie sądem, nie my. My tego nie potrzebujemy. Nie musimy tego robić. I to jest pewna wolność dla nas. Nie musimy się o to martwić. Mogą nam zrobić krzywdę, no i co? Z Bogiem zadzierają. To jest problem. A najgorszym rodzajem niesprawiedliwości jest chyba niesprawiedliwy osąd. Jeżeli ktoś niewinnie jest osądzony. Dlatego w Kościele też musimy na to uważać, abyśmy nie osądzali jeden drugiego bezpodstawnie i niesprawiedliwie. Lepiej naprawdę wziąć sobie czas, bo najlepszym Bóg jest sprawiedliwy i On nam pomoże, tak? Jeżeli my wejdziemy w modlitwę i damy trochę cierpliwości, włożymy w to, Bóg nam pomoże podjąć decyzję wobec brata, siostry, pomóc. Nie bądźmy pochopni z oceną i sądem. Dlatego, że Bóg jest Bogiem, u którego nad sądem góruje miłosierdzie. To jest wspaniałe, że dzięki temu my nie zostaliśmy ukarani. Bóg ukarał swojego Syna, ale nam dał miłosierdzie. I dlatego dzisiaj możemy żyć. I dlatego następny punkt mówi o miłosierdziu. I mówi tam Jezus w 5:7, błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Widzicie, ekonomia Boża. Tak jak było ząb za ząb, oko za oko, tak jest miłosierdzie za miłosierdzie. Dawajmy miłosierdzie, bo nam zostało dane miłosierdzie. Jeżeli my będziemy dawać miłosierdzie, nam zostanie dane miłosierdzie. Bardzo prosty rachunek. Nie trzeba znać wielkiej matematyki wyższej. Zależności. I jako dzieci Boga oczywiście jesteśmy spragnieni sprawiedliwości. To jest w nas zasiane i to jest dobre. Jednak jeżeli wiemy, że sami zasługujemy na karę, to nie będziemy pochopni w sądzeniu, tak? Tylko będziemy starali okazać miłosierdzie naszym winowajcom. No więc dawanie jest miłosierdziem. Jeżeli poświęcisz, przebaczysz, to jest dawanie przebaczenia, dawanie nowej szansy, dawanie swojego czasu, poświęcanie swojego czasu dla brata, siostry, uwagi, czasami miły uśmiech, miłe słowo i oczywiście darów ducha, które są nam dane, aby się pocieszać i wspierać. Następny punkt, o którym Jezus mówi, to jest czyste serce, o które też już dzisiaj się modliliśmy. Czyste serce ogląda Boga, jest napisane. Dlatego, że Boga widzimy przez Jego działania, przez Słowo, często przez bliźniego. I jeżeli na przykład nienawidzimy bliźniego albo mamy jakąś zadrę, no to jest już technicznie niemożliwe, żeby Boga widzieć. Bóg nam nie jest w stanie się wtedy objawić. Nie ma takiej ochoty i potrzeby w tym momencie. Możliwości w ogóle. Zamykamy sobie drzwi. Dlatego dbajmy o to, aby to się w nas nie działo. I tak jak jeszcze raz chcę powtórzyć, sami tego nie wyprodukujemy. Musimy zbliżać się do Boga, aby On nam w tym pomagał. I co możemy zrobić, aby mieć czyste serce? Myśleć o tym, co dobre, sprawiedliwe, święte i doskonałe. Jeżeli nie widzisz działania Boga w twoim życiu, że mówisz, no nie widzę Boga, nie mogę Go zobaczyć, to zadbaj najpierw o swoje serce, żeby było czyste, oczyść je z Bożą pomocą, a On zaświeci w Twoim życiu. Zawsze patrzmy na naszego nauczyciela, widząc swoją nędzę. Bo zadbanie o czyste myśli jesteśmy my odpowiedzialni. To jest nasza działka. Żebyśmy zadbali, zawołali, poprosili o pomoc. Jeszcze następny punkt. Ludzie niosący pokój będą synami Boga. Myślę, że w Kościele to jest też bardzo ważne, abyśmy dbali o to, żebyśmy zawsze byli wyczuleni, gdzie możemy się przyczynić, aby był pokój, aby jeżeli widzimy, że jakiś konflikt się szykuje, może możemy jakoś pomóc, może się usunąć, nie pozostawać przy swoim zdaniu, jeżeli już jestem w to wmieszany, wmieszana. Bóg obdarowuje synostwem tych, którzy są gotowi zrezygnować z czegoś, zrezygnować z siebie, swojej racji. I tu jest znowu Boża ekonomia, znowu zrezygnować z czegoś, aby Bóg mógł coś lepszego dać. No więc nie zemsta, ale przebaczenie i pomoc. Jest to, jak już mówiłem, nienaturalne w świecie, ale my możemy być z tego dumni, że tak możemy postępować. I ostatni punkt mówi o sprawiedliwości, o prześladowaniu za sprawiedliwość. Jeżeli Kościół czy ludzie są prześladowani za Jezusa albo za sprawiedliwość, oni otrzymają nagrodę w Królestwie Niebios. Ponieważ człowiek o takim usposobieniu, jakie tu Pan Jezus nam zakreślił, tacy ludzie właśnie są narażeni na pogardę w świecie. Zawsze mogą oberwać, ale my jako ludzie wierzący wiemy, komu zaufaliśmy. Wiemy, musimy być dobrymi inwestorami, wiecie? Najlepsi inwestorzy na giełdzie to są tacy, a słuchałem takich, którzy naprawdę zrobili miliardy, to byli cierpliwi inwestorzy. Czyli zainwestują, wiedzą w co inwestują, musi być to dobra inwestycja i wtedy czekają. Ona może, akcja może upaść, ale znowu się podniesie. Oni wiedzą, że ta akcja jest warta i my też musimy zawsze sobie zdawać sprawę, że my zainwestowaliśmy w najlepszy skarb, jaki jest na tym świecie, we wszechświecie. A Bóg jest hojny, Bóg jest hojnym Bogiem, a tym bardziej jest hojny dla tych, którzy z czegoś rezygnują dla Jego chwały. Już będę kończył, podsumuję tylko króciutko, więc o co w tym wszystkim, co nam Pan Jezus przekazał? Chodzi o rozpoznanie naszej nędzy, że jesteśmy bez Boga, jesteśmy nadzy, tak jak Adam i Ewa rozpoznali już w raju, po upadku. Możemy cieszyć się i radować z własnego uniżenia, szczególnie jeżeli jest na korzyść bliźniego. Jeżeli nie mamy siebie zbyt ważnych, nie uważamy, to będziemy nawet w stanie cieszyć się z tego, że brat będzie, siostra będzie wywyższona, a ty będziesz poniżony. Ale Bóg cię nigdy w takim stanie nie pozostawi. Uniżenie, wyciszenie własnego ego. Pokora, czyli dbanie o chwałę Bożą, a On nas uwielbi w swoim czasie. Nie dopuszczajmy brudu wewnątrz nas, czyli czyste myśli, a tym bardziej powinniśmy się wstydzić, jeżeli pycha wyłazi na zewnątrz. Bo ona już jest bardzo niebezpieczna, kiedy jest wewnątrz, ale jak już wyjdzie na zewnątrz, to chociażby zawstydźmy się tego. Nawet jeżeli myślimy, że mamy rację, jesteśmy wizytówką naszego Pana. Nie tolerujmy niesprawiedliwości wobec innych, ale bądźmy miłosierni dla niesprawiedliwych. I bądźmy gotowi cierpieć, oddać swoją godność za chwałę Jezusa. Moim marzeniem jest zbór, w którym wszyscy jesteśmy równi. Jeżeli ja jestem wyższy w danej chwili wiem, że Bóg mnie nosi, to nie będę pędził do przodu, tylko cofnę się, złapię brata, siostrę, podniosę, pociągnę ze sobą i w pewnym momencie, gdzie ja będę słab, oni złapią mnie, już mam dwóch. Na tym to polega. Jedni drugich nośmy z Bożą pomocą. Niech Bóg nam